dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. Dzisiaj w studiu pan adwokat Miłosz Zawieja.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie i z panem adwokatem rozmawiać będziemy na temat alimentów. Przy czym szczególnie skupimy się na alimentach dziadków wobec wnuków, na alimentach dorosłych dzieci wobec rodziców, ale wyobrażam sobie, że również zdarzą się inne pytania związane z alimentacją, te wszystkie zagadnienia, które są związane i zapisane w prawie rodzinnym. Czy często zdarzają się, panie mecenasie, takie sprawy, które polegają na tym, że wnuki występują o alimenty do dziadków swoich?
Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o sprawy związane z roszczeniami wnuków przeciwko dziadkom, to nie są to sprawy częste. Najczęściej, nie da się ukryć, są to sprawy związane z alimentami na rzecz małoletnich dzieci od rodziców. Najczęściej oczywiście ma to miejsce alimenty od, no niestety 90% spraw tak właśnie wygląda, że są to alimenty od ojca na rzecz syna czy córki. Natomiast sprawy, jeżeli chodzi o związane właśnie z roszczeniami alimentacyjnymi takich małoletnich dzieci, które dochodzone byłyby przeciwko dziadkom, nie są to częste sprawy. Myślę, że ma to po pierwsze na to wpływ kwestia świadomości prawnej, że jednak nie wszyscy sobie zdają sprawę, że z takimi roszczeniami można wystąpić. A druga kwestia jest taka, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzają niejako obostrzenia, tak? Jeżeli chodzi o tutaj kwestie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przeciwko dziadkom. Są tu pewne ograniczenia, które uniemożliwiają w niektórych sytuacjach dochodzenie takich alimentów. Dlatego myślę, że sprawy takie zbyt często na wokandę mimo wszystko nie trafiają.
Mówi pan o małoletnich dzieciach. Czy to znaczy, że te, które są już pełnoletnie, a na przykład jeszcze się uczą, mają 18-19 lat, to już nie mają takiego prawa, żeby wystąpić
do dziadków? Mają. Takie prawo mają, dopóki trwa stan u takich osób, że nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, tak? Czyli właśnie na przykład pobierają naukę. Nauka często w liceum tak trwa do powiedzmy tego 19 roku życia. Dzieci też często podejmują naukę na studiach obecnie. To też się wiąże z koniecznością pomocy, tak, ze strony rodziców, czy też względnie, tak jak mamy tutaj zakreślony temat dzisiejszej rozmowy, przez dziadków. W takich sytuacjach, mimo że te osoby ukończyły już 18 rok życia, to stan niemożności, tak, utrzymywania się samodzielnego z racji właśnie pobierania nauki uniemożliwia ten stan niemożliwości osiągania dochodów, powoduje, że takie roszczenie alimentacyjne mimo ukończenia 18 roku życia jest jak najbardziej aktualne.
Ale jak to się odbywa? Jakie muszą być przesłanki spełnione, żeby zgłosić taką sprawę do sądu?
Jeżeli chodzi o roszczenie alimentacyjne dzieci przeciwko dziadkom, to tutaj przede wszystkim jest konieczność wystąpienia przynajmniej jednej z trzech przesłanek, o których stanowi kodeks. Albowiem w pierwszej kolejności zawsze zobowiązanymi do świadczenia alimentacyjnego będą rodzice, a dopiero stan niemożności zaspokojenia swoich potrzeb od rodziców powstaje, wówczas rodzi właśnie ten obowiązek alimentacyjny dziadków. Przepis mówi tak, że obowiązek ten alimentacyjny powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności. Czyli to jest taka najbardziej prozaiczna sytuacja, po prostu ojciec czy matka nie żyją, tak? Więc oni nie są w stanie, powiedzmy tutaj, tego obowiązku alimentacyjnego realizować z racji po prostu, że nie ma ich już na świecie. Druga okoliczność to jest taka, że gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi alimentacyjnemu.
Czyli to co to znaczy?
Wyobrażam sobie tutaj sytuacje takie związane z jakimiś nadzwyczajnymi okolicznościami, kiedy te osoby nie mają możliwości zarobkowych i na przykład takim najbardziej powszechnym, myślę, przykładem będzie jakiś wypadek, tak? Wypadek, w wyniku którego doszło do jakiegoś poważnego urazu, powiedzmy urazu kręgosłupa, tak, osoba jest nagle sparaliżowana, powiedzmy był jakiś wypadek samochodowy, nawet nie z jej winy, tak, doszło do kompletnego paraliżu i teraz ta osoba, mimo że ona jest zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego, to ona sama potrzebuje pomocy. Pomocy czy to osób trzecich, czy to pomocy państwa w jakichś tam świadczeniach pieniężnych, tak, żeby swój byt móc zabezpieczyć. Trzecia sytuacja, która dopuszcza powstanie tego roszczenia alimentacyjnego przeciwko dziadkom, jest taki stan, że uzyskanie od osoby zobowiązanej w pierwszej kolejności, tak, czyli od rodzica, na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe. I tutaj to są sytuacje takie, że powiedzmy ktoś jest za granicą, nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, jest osobą poszukiwaną na przykład, czy też osobą zaginioną i to powoduje stan niemożności w ogóle uzyskania na czas potrzebnych środków. Druga sytuacja, tożsama w zasadzie w skutkach, jest, że uzyskanie potrzebnych środków utrzymania jest połączone z nadmiernymi trudnościami. Tak? Czyli najpowszechniejsza w zasadzie sytuacja w praktyce, kiedy to czy to ojciec, czy matka po prostu nie płaci alimentów. Są sytuacje właśnie, że sobie powiedzmy porusza się samochodem luksusowym, jakiejś tam powiedzmy marki Mercedes, Porsche, tak? Mieszka sobie w domu 200-300 metrów kwadratowych powierzchni, a mimo wszystko na papierze jest osobą, która nie ma środków, tak? Komornik prowadzi egzekucję, taka egzekucja jest bezskuteczna, nie można nic uzyskać, bo cały majątek nie jest jego, tylko samochód jest wzięty w leasing na przykład, tak? A nieruchomość stanowi własność powiedzmy brata czy jego właśnie rodziców, tych dziadków. No i w takiej sytuacji właśnie po uzyskanie tych środków utrzymania jest połączone z nadmiernymi trudnościami i dopiero wówczas rodzi się potencjalna, bo tutaj podkreślam jeszcze wejdzie jedna okoliczność, o której zaraz parę zdań sobie będziemy musieli powiedzieć. Wówczas powstaje potencjalna możliwość właśnie dochodzenia tych alimentów od dziadków. Czyli najpierw musi wystąpić jedna z tych przyczyn, o których wymieniłem, że nie można uzyskać alimentów od osoby najbliższej, czyli ojca, matki. I jeżeli dopiero ten stan powstanie, możemy zastanawiać się, tak? Bo mówię, jeszcze jest jedna okoliczność, o której zaraz będziemy musieli powiedzieć. Będzie możliwe uzyskanie takich alimentów od dziadków.
324 22 55 i 801 327 462 to nasze numery telefonu w Zielonej Górze. Jeśli mają państwo ochotę włączyć się do rozmowy, zadać pytanie panu adwokatowi, to zapraszamy. Warto skorzystać z obecności specjalisty. Powiemy o tej trzeciej przez czwartej.
W zasadzie tej takiej niezależnej, tak? Bo to jest z jednej strony jest to trzecia, jakby, znaczy czwarta, tak jak pani wspomniała, czwarta okoliczność, aczkolwiek niezależna od tych, które zostały tutaj przeze mnie skrótowo tak przedstawione. Czwarta okoliczność to jest powstanie stanu niedostatku. Otóż jeżeli chodzi o alimenty na syna, córkę od rodziców, to tutaj przyjmuje się zasady równej stopy życiowej, że syn, córka ma prawo żyć na dokładnie takim samym poziomie jak rodzice. I wówczas, jeżeli ci rodzice uzyskują nawet skromne, niewielkie jakieś dochody, to dzieci mają prawo do współuczestniczenia nawet w tych najskromniejszych dochodach, tak? I tutaj rodzic nie może się uwolnić od obowiązku płacenia alimentów tylko przez to, że powiedzmy jego wynagrodzenie jest powiedzmy na minimalnym poziomie.
I mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Witam serdecznie. Po pierwsze wszystkiego dobrego, najlepszego w nowym roku.
Dziękujemy.
Dziękujemy
bardzo.
Wzajemnie.
I teraz mam takie pytanie. Czy alimenty, czy obowiązek alimentacyjny ulega przedawnieniu? Czy jest coś takiego, czy te pieniądze, że to są te alimenty, mimo że dzieci uzyskały swój wiek, tak jak 18, przestały się uczyć, a nie były płacone, one przepadają, czy nie? Jak to jest?
Dotykamy tutaj bardzo trudnego problemu, wie pan, bo to jest dość skomplikowana kwestia, bo przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego co do zasady mówi, że alimenty przedawniają się po 3 latach, tak? Czyli aczkolwiek to jest przedawnienie poszczególnych rat alimentacyjnych, bo samo prawo do alimentów jako tako jest prawem nieprzedawnialnym, natomiast konkretne już raty alimentacyjne za poszczególne miesiące, one ulegają przedawnieniu po 3 latach. Ale jest jeszcze przepis z kodeksu cywilnego, który mówi o zawieszeniu tak zwanego terminu przedawnienia na czas pozostawania pod władzą rodzicielską. Tutaj by były właśnie sytuacje związane z już konkretnymi okolicznościami sprawy, tak? Bo jeżeli chodzi o pozostawianie pod władzą rodzicielską, to powiedzmy alimenty od ojca, od matki, mimo że jest ten termin wskazany 3-letni, to ten czas tych alimentów moim zdaniem by nie biegł, a dopiero zaktualizowałby się ten bieg terminu przedawnienia w momencie, kiedy dziecko osiągnęłoby 18 rok życia. Inaczej by się miała sprawa z sytuacją, która jest przedmiotem naszej dyskusji, czyli alimenty od dziadków, tak? Bo tutaj już nie ma tej władzy rodzicielskiej, więc nie biegnie ten termin zawieszenia. W związku z tym byłby tutaj już ten przepis ogólny, o którym właśnie stanowi kodeks rodzinno-opiekuńczy, czyli ten termin 3-letni. Także wszystko by zależało od konkretnych okoliczności i sprawy, bo znowuż tak teraz, jeżeli by chodziło o alimenty na dzieci już dorosłe, ale wciąż uczące się, tak, to jest kolejna sytuacja, to wówczas już też nie ma tego terminu, tego zawieszenia terminu przedawnienia i wówczas też byłby termin 3-letni kolejnych rat alimentacyjnych.
No tak, ale ja czegoś nie rozumiem. Alimenty przecież to są pieniążki, które rodzic powinien jakby dokładać się, partycypować w kosztach utrzymania dziecka. Jeśli tych alimentów nie ma, ten rodzic, z którym są dzieci, on ponosi większe koszty, czyli de facto ten dłużnik wisi temu rodzicowi, który wychowuje dzieci, pieniądze.
Zasadniczo tak, znaczy to jest, alimenty są płacone na rzecz dzieci, natomiast te alimenty są płacone do rąk rodzica, tak, no bo dziecko nie ma zdolności do czynności prawnych, więc te alimenty są płacone z jednej strony to jest na dziecko, ale do rąk rodzica. To co pan mówi, to też jest to, powstaje problematyka roszczeń regresowych, bo teoretycznie one takie mogą powstać, tak, że powiedzmy ten rodzic, który zabezpiecza, że tak powiem, te alimenty w całości.
Przyjmijmy, że dzieci są pełnoletnie i minął ten okres 3-letni. Ja pytam o taką sytuację, faktycznie wszystkie warunki, że tak powiem, które pan zmienił, zostały spełnione. Niemniej rodzic, który wychowywał, który zażynał się, mówię tak kolokwialnie,
tak,
powinien odzyskać te pieniądze od rodzica, który sobie tam, nie wiem, lekce towarzył.
Tak. Powstaje roszczenie regresowe w takiej sytuacji. I w takim wypadku te roszczenie regresowe moim zdaniem będzie się przedawniać tak jak roszczenie główne, czyli po 3 latach od dnia powstania wymagalności.
Czyli de facto ja po powiedzmy 5 latach stwierdziłem nie, sorry, zamierzam odzyskać te pieniądze, czas minął, 3 lata, ciach po sprawie, tak?
Może się tak okazać, aczkolwiek znowu, wie pan, wchodzi pan na takie trudne tematy, bo zarzut przedawnienia, po pierwsze musi być podniesiony zarzut przedawnienia w toku procesu, a po drugie może sąd dojść do wniosku, że taki zarzut przedawnienia jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i może dojść do wniosku, że ten zarzut nie uwzględni, tak? Trudna sytuacja, wymagająca oceny po prostu okoliczności sprawy i zapoznania się już z konkretnym materiałem dowodowym. Bo co do zasady tak jest, natomiast no, przepisy zawsze przewidują jeszcze jakąś furtkę, że są różne sytuacje życiowe, zwłaszcza w sprawach o alimenty. I może się okazać, że mimo takiego, że upłynęło 5 lat, to może się okazać, że na przykład podniesiony zarzut przedawnienia jest bezskuteczny z racji tego, że sąd dojdzie do wniosku, że on jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Proszę mi powiedzieć, a w zasadzie do kogo się zwracać w takich przypadkach? Jeśli są wątpliwości, nie wiem, takie właśnie myśli, robić coś, nie robić, odpuścić sobie, machnąć ręką, czy wręcz przeciwnie.
No to
są to pieniądze, bo tak odwracając jakby z drugiej strony lustra, są to pieniądze, które ja, czy rodzic musi zapłacić, tak czy nie?
Tak.
Ale de facto rodzic, który męczy się i ponosi wszelkie koszty, jakoś tak, nie wiem, traktowany jest trochę po macoszemu, uważam. No, tak mówię z doświadczenia troszeczkę.
Znaczy to może, nie wiem, czy jest traktowany po macoszemu. Wszystko zależy od jego inicjatywy, tak? Bo to jest znowu, no, do sądu samo z urzędu się w zasadzie dziać nic nie będzie. Tak? Jeżeli ten rodzic podejmie jakieś starania, przede wszystkim tutaj widzę zwrócenie się czy to do adwokata, czy radcy prawnego o pomoc, to myślę, że tutaj w takich sytuacjach ta pomoc zostanie udzielona. Natomiast powiem panu z praktyki, że do mnie się rodzice nie zwracają z takimi sytuacjami, z takimi problemami, więc ciężko tutaj też powiedzmy występować w interesie kogoś, kto de facto sam nie jest zainteresowany ochroną swojego interesu, nie? Więc jeżeli tacy klienci będą się pojawiać z takimi problemami, no to ja im bardzo chętnie pomogę, natomiast z praktyki powiem panu, że takich klientów zbyt wielu nie ma.
A tak zakładam, tutaj włączę się do rozmowy, że pan byłby zainteresowany taką poradą, bo chciałby wykazać inicjatywy i odzyskać pieniądze. Lub jakiś inny rodzic w podobnej sytuacji.
Ja pani przerwę. Tak? No właśnie tutaj jakby muszę się odnieść do wypowiedzi pana, mm-hmm. bo takie inicjatywy były, ale ani egzekucja że tak powiem, no nic nie przynosiło efektów, no absolutnie, bo ktoś twierdzi po drodze, a ta pani mieszka za granicą i w ogóle i tak dalej. No,
czy jednak poczuł się pan tak źle potraktowany, tak? Tak troszeczkę, po macoszemu, jak to pan określił.
Czułem się źle traktowany, mm-hmm. Przepraszam, że mówię to w ten sposób.
Jakoś no takie tak. Są pana odczucia. No, to oczywiście, ma pan prawo tak mówić.
Dokładnie. Jakoś tak, muszę dokończyć myśl. Naprawdę nawet od momentu, że tak powiem, sprawy o alimenty już poczułem się po macoszemu, bo poczułem to, gdybym ja stał z drugiej strony, to nie byłoby, a może pani zapłaci, a to pani dziecko, czy coś takiego, tylko byłoby twardo. Tyle i tyle, dziękuję, adieu. Rozumiem pani, nie? Od początku tak czułem się po macoszemu, no. Dobrze, a gdzie takiego pana sympatycznego można spotkać, znaleźć, zwrócić się do niego?
Możemy zaprosić pana do kontaktu z nami po audycji. Dobrze? Po godzinie 15.
Mam jeszcze raz dzwonić?
Tak, poprosimy, jeśli pan jest zainteresowany kontaktem z panem mecenasem obecnym tutaj. Bo na antenie nie możemy tego zrobić. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
No jak widzimy, są różne sytuacje skomplikowane.
Dokładnie.
Zazwyczaj alimenty to są bardzo skomplikowane tematy. Temat wiodący jest dziadkowie dzieci, wnukowie. W związku z tym mam takie wnuczęta, powiedziałabym. Mam takie pytanie. Czy musimy być w związku małżeńskim, czy rodzice muszą być w związku małżeńskim, żeby ich rodzice zostali dziadkami?
Nie, tutaj...
Kiedy się zostaje dziadkiem?
Dziadkiem się zostaje z samego faktu urodzenia się wnuka czy wnuczki. Także jeżeli chodzi o kwestie prawne pomiędzy rodzicami, tak, czy ten związek jest sformalizowany, czy też nie, nie ma to żadnego znaczenia dla powstania więzów rodzinnych, tak, czyli zostajemy krewnymi w linii prostej, zostajemy tymi zstępnymi, tak zwanymi, i sam fakt urodzenia powoduje, że jesteśmy dziadkami i być może wówczas zobowiązanymi właśnie do świadczeń alimentacyjnych.
No pytam o to, bo być może kogoś to zainteresuje, że
oczywiście. Jeżeli chodzi o to,
jesteśmy dziadkami,
Bycia dziadkiem powoduje stan, że możemy być zobowiązanymi do alimentów, niezależnie od tego, czy nasze, tak, córka czy syn podjął decyzję o zawarciu związku małżeńskiego właśnie z drugim rodzicem naszego wnuka czy wnuczki. Natomiast tutaj jeszcze chciałem wrócić do wątku, bo zaczęliśmy rozmawiać, a słuchacz zadał pytanie, mianowicie chodzi o tą czwartą przesłankę, która de facto uzależnia właśnie ten obowiązek alimentacyjny dziadków. Mianowicie przesłanką tą jest powstanie tak zwanego stanu niedostatku. Dopiero wówczas, kiedy powstanie u takiego dziecka, tak, wnuka czy wnuczki, stan niedostatku i zostaną zrealizowane te przesłanki, o których mówiliśmy wcześniej, to dopiero wówczas powstaje stan możliwości i zasadności pozwania właśnie dziadków, tak. Czyli musi się zrealizować ta okoliczność powstania stanu niedostatku, która w każdych warunkach będzie nieco inna, tak? Bo orzecznictwo czy poglądy tutaj doktryny, tak, czyli profesorów, przyjmują, że stan niedostatku jest dopiero wówczas, kiedy nasze podstawowe potrzeby nie są zaspokojone w całości bądź w części. I tu jest otwarte pytanie, co to są te podstawowe potrzeby, bo no, w każdym konkretnym przypadku te podstawowe potrzeby będą różne. Oczywiście są pewne potrzeby uniwersalne, tak jak potrzeba mieszkania, potrzeba zapewnienia podstawowych dóbr, jak media, tak gaz, prąd czy ogrzewanie. Są podstawowe potrzeby w zakresie kształcenia, tak, czyli zapewnienie książek, podręczników, ćwiczeń, jakichś tam długopisów i tak dalej.
Czyli takie podstawowe potrzeby, które trzeba wypełnić.
I one będą uniwersalne, tak, one będą uniwersalne w zasadzie dla wszystkich. Natomiast są potem już konkretne, jakieś określone sytuacje, że te potrzeby będą się kształtować w różny sposób.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W studiu adwokat Miłosz Zawieja. Kontynuujemy wątek związany z niedostatkiem w przypadku dzieci, które ubiegają się o alimenty wobec dziadków, czy od dziadków.
Jak już wspomniałem przed przerwą, warunkiem uzyskania alimentów od dziadków jest właśnie powstanie stanu niedostatku. Tak jak przed przerwą nakreśliłem, są pewne uniwersalne dobra, które zawsze, powiedzmy, w każdym przypadku będą podstawą do takich świadczeń alimentacyjnych, tak, czyli zapewnienie mieszkania czy tych podstawowych mediów. Natomiast nie da się ukryć, że są różne konkretne sytuacje, które już, powiedzmy, będą te okoliczności różnicować, tak? No bo wiadomo, jedne dzieci mają talent do, powiedzmy, do muzyki, inne dzieci mają talent do sportu, jeszcze inne dzieci, powiedzmy, mają talenty w sztuce, tak? Więc w tych konkretnych sytuacjach będzie trzeba rozważyć, czy właśnie powstanie stanu niedostatku, to również jest taka sytuacja, że, powiedzmy, dane dziecko nie jest w stanie sobie zakupić kupić czy to instrumentu muzycznego, tak, czy narzędzi malarskich, czy powiedzmy powstanie konieczność opłacania jego treningów, tak, no bo wiadomo, z profesjonalnym sportem wiążą się koszty i również tutaj w tym zakresie są to koszty, powiedzmy, trenera, wynajęcia sali i tak dalej. Więc też, jeżeli dane dziecko przejawia talent w tym zakresie, a nie będzie możliwe uzyskanie pieniędzy, żeby pokryć te wszystkie koszty związane z mieszkaniem, związane właśnie z tymi podstawowymi mediami, ale również związane właśnie z kosztami jego treningów, to mimo że to już jest pewna już okoliczność wyjątkowa, to mimo wszystko będę tutaj stał na stanowisku, że jest ten stan niedostatku, jeżeli rodzic, powiedzmy, samotnie wychowujący, utrzymujący takie dziecko, nie jest w stanie zapewnić temu dziecku właśnie zabezpieczenia pieniędzy koniecznych na właśnie treningi, tak. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten stan niedostatku, co do zasady są pewne dobra, które są uniwersalne dla wszystkich, natomiast w konkretnych sytuacjach będą takie okoliczności, które będą powodowały, że w jednych przypadkach ten stan niedostatku powstanie, a w innych przypadkach, mimo tych samych okoliczności, tego stanu niedostatku jednak nie będzie. Także to już zależy od konkretnych okoliczności danego przypadku.
Ja tylko mam takie pytanie, czy z takimi sprawami zawsze idziemy do sądu, czy też możemy z dziadkami swoich dzieci dogadać po prostu?
Jeżeli chodzi o sprawy cywilne i kwestie alimentów, to dogadać się zawsze można. Takie porozumienie nawet może być w formie ustnej, tak, że powiedzmy, dziadkowie będą zobowiążą się, że będą płacić, powiedzmy, jakąś tam określoną kwotę pieniężną i będzie to jakieś porozumienie pisemne, to ono mimo wszystko będzie skuteczne i będzie mogło być podstawą takich elementów. Oczywiście, bacząc na interesy uprawnionego, zawsze jestem zwolennikiem, żeby to miało przynajmniej formę pisemną, tak? Czyli żeby to było spisane na kartce, że w jakich warunkach i w jakich okolicznościach te pieniądze będą płacone, tak? Powiedzmy, w jakim terminie, tak? Czy będą płacone z góry, czy z dołu, czy z odsetkami, czy bez odsetek, to te wszystkie kwestie mają znaczenia. I mają znaczenie, jestem zwolennikiem, żeby takie ustalenia były poczynione na piśmie, no bo to jest, powiedzmy, potem również dowód w przypadku, gdyby doszło do tego, że te alimenty by jednak nie były płacone, to jest to dowód w sprawie i może zostać wykorzystany w postępowaniu już sądowym. Natomiast nie da się ukryć, że w praktyce, no jeżeli jest porozumienie, to nie ma problemu, a jeżeli takiego porozumienia nie ma, no to pozostaje tylko i wyłącznie sąd, tak? No bo jeżeli jest, powiedzmy, dobra wola ze strony ze strony takich dziadków, to po prostu oni te pieniądze płacą dobrowolnie i tutaj nie ma potrzeby ingerencji czyjejkolwiek, a jeżeli takiej woli nie ma, no to niestety, to pozostaje tylko i wyłącznie postępowania sądowe.
I rozmawiamy tutaj o dziadkach z obu stron.
Tak, o dziadkach z obu stron. Powiem tak, przedstawiając te przesłanki na wstępie powstania obowiązku alimentacyjnego ze strony dziadków. Co do zasady, tak najczęściej takie sytuacje będą miały miejsce, że powiedzmy tak wygląda praktyka, jest ta matka samotnie wychowująca dziecko.
Najczęściej, aczkolwiek zdarzają się.
Oczywiście to są różne sytuacje życiowe, tak, życie pisze różne scenariusze i na sali sądowej są naprawdę wręcz niewyobrażalne sytuacje, które powiedzmy jak się z nimi zapoznajemy, to sobie nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić, że taka sytuacja mogła mieć miejsce, ona faktycznie się zdarza. Także życie pisze różne scenariusze, natomiast mówię o takim najpowszechniejszym, tak, na potrzeby audycji, no bo wiadomo, nie jesteśmy w stanie tutaj przedstawić wszystkich sytuacji. Ale na potrzeby audycji mówimy o tych najczęstszych sytuacjach, czyli jest ta matka samotnie wychowująca dziecko i najczęściej właśnie ten ojciec tych alimentów nie płaci i w związku z tym najczęściej ta matka właśnie dochodzi pieniędzy od rodziców swojego partnera, tak, ojca. Natomiast są sytuacje wyjątkowe, wiesz, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, że taka matka będzie dochodzić alimentów również od swoich rodziców, tak? No bo jeżeli ona nie będzie w stanie uzyskać alimentów od ojca, nie będzie w stanie uzyskać alimentów od dziadków, rodziców tego ojca, który nie płaci, a może się okazać, że ci jej rodzice, ci dziadkowie z jej strony nie uczestniczą, nie partycypują w jakimkolwiek utrzymaniu, a ta matka nie jest sama w stanie się utrzymać, bo to będą sytuacje skrajne, ale takie pewnie będą, zwłaszcza w przypadku młodych mam, to w takim wypadku również powstaje roszczenie alimentacyjne wobec jej własnych rodziców, żeby jej rodzice pomagali poprzez zapłatę alimentów na rzecz wnuka. Takie sytuacje jak najbardziej, moim zdaniem, również wchodzą w grę.
324 22 55 i 801 327 462 to numer telefonu w studiu Radia Zachód. Jeśli mają Państwo ochotę i potrzebę zadzwonienia do nas i zadania pytania panu mecenasowi, to zapraszamy. Ja zapytam teraz o to, czy sąd może poprosić o to, żeby dziadek i lub babcia udowodnili, albo żeby osoba, która reprezentuje interesy dziecka, udowodniła, że to jest babcia i dziadek tego wnuka czy wnuczki.
Tak, taka sytuacja zdarzyła mi się w praktyce nawet.
Mamy to razem, udowodnienie ojcostwa, czy...
Tak. Razem z klientką, z mamą, która właśnie jest taką matką samotnie wychowującą syna. Dochodzimy pozwem dochodzimy właśnie alimentów od dziadków, rodziców ojca, który właśnie nie płaci. Jest ta spełniona przesłanka z jednej strony, że jest tu brak możliwości uzyskania środków utrzymania i jest to związane właśnie z nadmiernymi trudnościami, tak, uzyskania tych środków, a z drugiej strony powstał właśnie również ten stan niedostatku z racji tego, że właśnie rodzice tej mojej klientki muszą jej pomagać, żeby ona była w stanie utrzymać siebie i swojego syna. W związku z tym ten stan niedostatku jest. Natomiast tutaj sąd bardzo ciekawą okoliczność podniósł z racji tego, że jako fachowiec, powiedzmy, złożyłem tutaj również wniosek o udzielenie zabezpieczenia i sąd, rozpoznając ten wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas toczącego się procesu, zobowiązał mnie do przedłożenia właśnie dowodu, z którego by wynikało, że osoba, którą pozwaliśmy, jest faktycznie dziadkiem. Tak?
Zaskoczyło to pana?
Bardzo. Powiem tak, z jednej strony jest to jak najbardziej słuszne działanie sądu, no bo w ten sposób by można było każdy, że tak powiem, roszczenie alimentacyjne do sądu wnieść i powiedzieć, że ta i ta osoba jest dziadkiem i dlatego ma obowiązek płacenia alimentów. Natomiast tutaj sąd słusznie zwrócił uwagę, że należy tą okoliczność wykazać. Także
musimy udowodnić temu dziadkowi i babci, że jest...
Otóż to.
Proszę słuchawki. Jednak nie mamy telefonu, ale to jednak się rozłączył.
To jeszcze słuchacz, może dokończę, ale to jakby dokończę ten wątek jeszcze. I tutaj, jeżeli mamy do czynienia z alimentami dochodzonymi od ojca czy matki, to jest o tyle prosta sprawa, że mamy akt urodzenia swojego własnego dziecka, tak? I z tego aktu urodzenia wynika wprost, że ktoś jest matką czy ojcem. Natomiast w przypadku już tego ojca, no to już ten akt urodzenia często jest znacznie trudniej dostępny, tak? Ale to z tymi problemami też sobie można poradzić.
No i pan jako zawodowiec musi sobie poradzić. Dzień dobry, słuchamy. Halo?
Dzień dobry.
Witamy.
Panie redaktor, ja chciałem do pana mecenasa...
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Słucham pana.
No, właściwie to chciałem poza anteną się poradzić.
Aha, to może proszę powiedzieć jakiś problem, a ogólnie...
Zarys problemu,
a potem ze szczegółami to później. No, dobrze?
No tak, no to problem jest taki, że od męża sadysty uciekła z Anglii dziewczyna z dwojgiem dzieci.
Tak.
Przyjechała do Zielonej Góry. No i teraz problemy się dostrzegły.
Rozumiem, to już mniej więcej
to chyba
zarys
wszystko
ogólny mam.
Pan powiedział na temat sprawy.
Tak.
Dobrze, to
poproszę o telefon, tak? Ja powiedzmy jeszcze będę tutaj chwilę dostępny.
Tutaj taki...
Dobrze, jak państwo skończycie,
dobrze, po 15.
Zadzwonię,
tak. Czyli tak, mamy przypadek, prawdopodobnie często są w ostatnim okresie takie sytuacje.
Jeżeli chodzi o...
Potem ojciec czy mama za granicą.
To są sytuacje częste. Tak niestety się ułożyło życie w Polsce, że te rodziny są rozbite. Często też, no niestety, ale dochodzi do jakichś tam aktów przemocy i tak dalej, więc rodzice się rozstają.
Po prostu się nie ułoży z innych powodów.
Dokładnie, się rozstają, czy bardziej prozaicznie właśnie, że coś się nie potrafią dogadać, nie układa się i już nie są ze sobą. Są tutaj problemy związane z faktem, że ten zobowiązany do alimentów jest za granicą. Natomiast tutaj też przepisy przewidują, zwłaszcza jeżeli chodzi o roszczenia alimentacyjne, Unia Europejska nieco wyszła naprzeciw takim sytuacjom, takim potrzebom. Są rozporządzenia unijne, które zdecydowanie ułatwiają dochodzenie takich roszczeń alimentacyjnych od osób, które pracują, mieszkają za granicą. Są tutaj możliwości pomocy ze strony państwa polskiego, które występuje do państwa, w którym dana osoba zobowiązana mieszka, i poprzez egzekucję komorniczą w tamtym kraju takie alimenty można dochodzić jak najbardziej. Znowuż, tu też wymaga rozważenia. Być może będzie powstania okoliczność, o której właśnie rozmawiamy na audycji. Tak? Może się okazać, że powiedzmy ta osoba jest nieuchwytna, gdzieś będzie się ukrywać. Wówczas będzie się trzeba zastanawiać właśnie, czy ewentualnie rozwiązaniem dla tego słuchacza nie będzie sytuacja, żeby pozwać, jeżeli ci dziadkowie oczywiście są z Polski, bo też przyjmujemy założenie, że oni z Polski wyjechali. Tak? Natomiast nie wiemy, czy ten partner jest faktycznie pochodzenia polskiego, ale załóżmy, że on jest polskiego i rodzice są w Polsce, no to wówczas będzie też możliwe rozważenie właśnie tutaj dochodzenia, akurat w tym wypadku dochodzenia alimentów od tych dziadków. Ale
a
to
jak
będzie...
będą obcokrajowcami dziadkowie, to co wtedy?
No to tutaj troszeczkę się sytuacja będzie komplikować. Oczywiście te alimenty jak najbardziej będą możliwe do uzyskania, aczkolwiek na pewno przedłuży to całą procedurę, tak? To będzie na pewno znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne niż gdybyśmy mieli taką sytuację powszechną, tak, czyli że mamy do czynienia po prostu z obywatelami polskimi.
I pytanie takie związane z ilością wnucząt, jakie posiadamy. Czy może się tak zdarzyć, że powiedzmy rodzice czy rodzic jeden ma... Znaczy rodzice mają więcej niż jedno dziecko, tak?
To wręcz sytuacja
się,
pożądana obecnie, tak? Mamy...
Powiedzmy trojaczki są,
tak,
albo...
Tak, tak.
To jak wtedy
jeżeli
się
chodzi,
mają czuć dziadkowie?
Jeżeli chodzi o takie sytuacje, tu jeszcze należy mieć na względzie, że jeżeli chodzi o alimenty, to zawsze to jest koronna zasada, która dotyczy każdego rodzaju alimentów, czyli zarówno alimentów od dziadków, jak i tych najpowszechniejszych, czyli od rodziców. Zawsze koronną zasadą jest możliwości zarobkowe zobowiązanego i zarobkowe i majątkowe, tak, bo też tu będą sytuacje majątkowe czasem, a z drugiej strony potrzeby uprawnionego, tak, czyli w przypadku, kiedy mamy do czynienia na przykład właśnie z rodzeństwem, tak, jest powiedzmy tam dwójka, trójka, czy jeszcze więcej dzieci.
W różnym wieku na
przykład. W różnym wieku. To oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o alimenty od dziadków, to dziadkowie będą zobowiązani do zapłaty alimentów na rzecz każdego ze swoich wnuków, tak? Natomiast wysokość tych alimentów, no, będzie tu już uzależniona właśnie po pierwsze od ich możliwości zarobkowych, bo tutaj też trzeba mieć na względzie ten fakt, że może się okazać, że ci dziadkowie, mimo że oni z mocy prawa niejako będą zobowiązani do tych zapłaty tych alimentów, ale może się okazać, że ich możliwości zarobkowe są tak niskie, że oni de facto tych alimentów nie są w stanie płacić, tak? Mogą to być jakieś osoby schorowane, tak? Które same pobierają wyłącznie rentę, tak? Czy emeryturę, i to też jest, powiedzmy, ta emerytura najniższa, i oni mimo wszystko, że powstanie ten stan niedostatku, tak? Spełnią się te okoliczności, które zostały przeze mnie wspomniane na wstępie, czyli że nie możemy uzyskać tych alimentów od osoby najbliższej, czyli od matki czy ojca, to mimo wszystko, że te warunki zostaną spełnione, to i tak sąd tych alimentów nie orzeknie. Z racji tego, że dojdzie do wniosku, że po prostu potrzeby, możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego nie wystarczają na pokrycie tych potrzeb uprawnionego. Właśnie z drugiej strony mamy też te potrzeby uprawnionego, które też niejako są filtrem zabezpieczającym przed nadmiernymi żądaniami, tak? Bo wiadomo, tak, jest potrzeba utrzymania mieszkania, potrzeba zapewnienia jedzenia, ubrania, ale już mogą się pojawić na przykład jakieś kaprysy, tak? I już takich kaprysów zobowiązany dziadek nie musi zaspokajać, tak?
I babcia. Tak mówimy cały dziadek, czas, żeby babcia, dziadek oczywiście się nie czuł tutaj taki jakiś zobowiązany.
Że te osoby, no, nie mają obowiązku zaspokajania kaprysów, na przykład, że sobie wnuk wymyśli, że on teraz chce mieć samochód, jakiś BMW, tak? Najnowszy model, tak? I taka jest jego potrzeba, i teraz dziadkowie mają to zaspokoić. No to też tak to nie wygląda. Generalnie tutaj są te podstawowe dobra, które muszą zostać zaspokojone, i one kształtują tutaj tą granicę tego długu alimentacyjnego. Natomiast odnosząc się już do meritum pytania, to oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o rodzeństwo, to na rzecz każdego z rodzeństwa, tak, czy to brata, czy siostry, dziadkowie będą mieli ten obowiązek alimentacyjny, natomiast on będzie się różnie kształtować w zależności od wieku, tak? No bo jeżeli mamy, powiedzmy, 15-latka, 10-latka i 5-latka, to ich potrzeby są zupełnie różne i w związku z tym ta wysokość alimentów będzie różna. Bo jeżeli mamy 15-latka, no to ten 15-latek ma prawo spotkać się ze swoimi kolegami, koleżankami ze szkoły, tak? Mogą wyjść gdzieś, powiedzmy, na ciastko, na kawę. Taka osoba już będzie miała potrzebę na przykład wyjść do kina, żeby obejrzeć jakiś najnowszy film, czy też ewentualnie będzie wyjazd, jakaś wycieczka jedno- czy dwudniowa ze szkoły i on, nie chcąc odstawać od reszty swoich rówieśników, też będzie chciał na taką wycieczkę pojechać, to on będzie miał zupełnie inne potrzeby niż, powiedzmy, ten 5-latek, który na wycieczki szkolne nie jeździ, do kina nie chodzi, a w zasadzie jego cały świat obraca się wokół mieszkania, tak, i najbliższego podwórka, więc tutaj, jeżeli chodzi o te potrzeby kolejnego rodzeństwa, będzie to uzależnione właśnie również od ich wieku, ich zdolności, i tutaj ten obowiązek alimentacyjny będzie się różnie kształtować. Wyjątkiem, myślę, byłaby tutaj sytuacja, gdybyśmy mieli do czynienia po prostu z bliźniakami, tak, czy trojaczkami, czy jeszcze więcej, powiedzmy, tych tego rodzeństwa, które jest w tym samym wieku, mhm, tak, w tym samym wieku, i wówczas, no, to już będą tylko i wyłącznie różnicować konkretne jakieś umiejętności, tak, no bo się może okazać, że jeden z tych trojaczków jest wybitnie uzdolniony muzycznie, tak, no to jego potrzeby będą wówczas większe. Ale co do zasady, w takim wypadku, no to już te zobowiązanie alimentacyjne, myślę, będzie kształtować się na równym poziomie.
To jeszcze mam takie pytanie. Może się tak zdarzyć, że dziadkowie mają własne dzieci w wieku takim, powiedzmy, te dzieci są niepełnoletnie, tak? Jeśli mogę tak to określić.
Zdarzają się takie
sytuacje, prawda? I co wtedy? No czy mają jeszcze własne małe dzieci na utrzymaniu i wnuki? o które wnioskują.
I tutaj ten obowiązek alimentacyjny dziadków wobec dzieci wyprzedza obowiązek alimentacyjny wobec wnuków, tak? Czyli w pierwszej kolejności dziadkowie mają obowiązek zaspokojenia wszystkich potrzeb swoich własnych dzieci, a dopiero w dalszej kolejności mają obowiązki wobec swoich wnuków. I może się okazać taka sytuacja, że ci dziadkowie będą na tyle majętni, że będą w stanie zaspokoić potrzeby swojego dziecka i również będą mieli pieniądze na to, żeby jeszcze te brakujące, niezaspokojone potrzeby tego swojego wnuka zabezpieczyć, ale podejrzewam, gro będzie takich sytuacji, że po prostu już ten majątek, tak, i te możliwości majątkowe tych dziadków nie będą wystarczać na potrzeby zabezpieczenia tych potrzeb tego wnuka i w takich wypadkach również. No sąd niestety takie powództwo oddali, tak, z racji tego, że no dojdzie do wniosku, że owszem, spełnione są przesłanki, tak, czyli jest ten stan niedostatku, jest ten rodzic, którego powiedzmy nie ma, tak, czy nie płaci, natomiast no po prostu no ten dziadek już, czy babcia, no, już nie są w stanie więcej zarobić, tak, więc nie można od nich wymagać rzeczy niemożliwych. Prawo to jest taka naczelna zasada, że nie można od nikogo wymagać niemożliwego, tak, więc tutaj też, jeżeli dokładają należytych starań, tak, i z należytą starannością wykonują swoje obowiązki jako, powiedzmy, pracownicy, uzyskują maksymalne dochody z posiadanego majątku, już nie są w stanie po prostu więcej zarobić, no to w takim wypadku sąd takiego powództwa niestety oczywiście dla takiej, powiedzmy, samotnej matki, tak, czy ojca wychowującego dziecko, które dochodzi tych alimentów od dziadków, no niestety są takie powództwo prawdopodobnie oddali, no bo po prostu nie będzie możliwości ze strony zobowiązanego do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy. Sytuacja zawsze się może zmienić, tak, bo jeżeli chodzi o alimenty, tutaj też musimy mieć na uwadze, że alimenty, jeżeli zmienią się okoliczności faktyczne, to zawsze można wytoczyć kolejne powództwo, że się zmienił stan i wówczas być może się okaże, że po jakimś czasie te pieniądze się pojawią, tak? No bo życie również pisze różne scenariusze. Może się okazać, że dziadkowie wygrają szóstkę w totolotka, tak? I pieniądze
ale
nagle będą mieli, tak?
Ale nie muszę o tym nikomu powiedzieć.
Właśnie. To jest jeszcze inna kwestia. Może się zdarzyć, że powiedzmy, no owszem, mają na utrzymaniu to swoje dziecko, ale dziecko dorośnie i powiedzmy, no dziecko ma, wnuk ma lat 3, dziecko ma lat 17 i niedługo wyfrunie, jak to się mówi kolokwialnie, z gniazda i będzie na własnym utrzymaniu i wtedy już się rodzi ten stan, tak, już sytuacja zmienia, już się rodzi ten stan, że tych dziadków już będzie stać na współfinansowanie wnuka.
Czyli rozwiązań jest sporo, no najważniejsze jest jednak to, żeby być odpowiedzialnym rodzicem, zawsze to w czasie audycji podpowiadamy. Mamy jeszcze kilka minut, to przynajmniej zrobimy taki wstęp do tematu, który może za jakiś czas będziemy kontynuować, czyli alimenty od dorosłych dzieci na rzecz rodziców. Bo zapowiedzieliśmy,
tak,
że o tym będzie mowa.
Jak najbardziej jest taka sytuacja możliwa. Rodzice, którzy są powiedzmy już w tej swojej jesieni życia i nie mają powiedzmy dochodów, nie mają pracy, nie mają żadnych źródeł dodatkowego utrzymania, mogą dochodzić alimentów od swoich dzieci. Aczkolwiek tutaj już co do zasady występuje ta przesłanka, o której w zasadzie co jakiś czas tu wspominam, czyli tego stanu niedostatku. Otóż rodzice muszą wykazać, że oni faktycznie mają ten stan niedostatku, żeby od swoich dzieci tych alimentów dochodzić. I przynajmniej w praktyce myślę, że takie sytuacje często nie będą się zdarzyć. Oczywiście tak jak poruszamy tutaj różne tematy, tu jeżeli chodzi o alimenty, życie pisze różne scenariusze i również tutaj taki scenariusz może napisać w stosunku do właśnie rodziców, którzy mają prawo co do zasady dochodzić takich alimentów od swoich dzieci. Natomiast myślę, że takie sytuacje będą wyjątkowe z racji tego, że no, od wielu, wielu lat istnieją ubezpieczenia społeczne, tak? I każdy przez tam całe swoje życie wypracowuje jakąś tam emeryturę, rentę. I osiągając określony wiek, po prostu państwo niejako zabezpiecza środki pieniężne na zaspokojenie podstawowych potrzeb, tak? Czyli wypłacając emeryturę, rentę, uzyskujemy pieniądze na zapłatę tego czynszu, czy na zakup jakichś tam podstawowych produktów żywieniowych. Natomiast jeżeli
albo
by się...
leków.
Słucham?
Albo leków.
Albo leków. Aczkolwiek znowu tutaj też mamy te świadczenia plus różnego rodzaju, leki plus i tak dalej, także...
Pani mecenasie, mamy telefon, to odbierzemy, ponieważ mamy kilka minut tylko do zakończenia audycji, a może będzie ciekawe pytanie. Halo? Dzień dobry.
Tak, Roman, Zielonej Góry.
Witamy pana.
Dzień dobry.
Mam jedno pytanie, bo tu pada określenie stan niedostatku. Ja chcę wiedzieć, jak sformułowany jest ten stan do niedostatku, czy... swoim dochodem, czy też minimum socjalnym, które ja akurat przekraczam, bo te minimum socjalne w MOPS-ie na przykład, one jest wyrażone trzema kwotami, nie wiadomo którą, u dyrektora inaczej, u socjalnej inaczej, a w decyzji, którą przysyła ZUS, jeszcze inaczej. Czym jest stan niedostatku wobec tego?
Stan niedostatku jest o tyle problematyczny, że przepisy, no tutaj akurat jeżeli chodzi o oświadczenia z pomocy społecznej, to one regulują wprost, tak, określają te kwoty, które uprawniają do uzyskania świadczenia. Natomiast w przypadku alimentów, no niestety nie jest to uregulowane, bo po prostu kodeks zawiera dość ogólne sformułowania, które są konkretyzowane w każdej kolejnej sprawie. Tak, tutaj sąd, po prostu ustawodawca, tak jak to się profesjonalnie określa, ustawodawca niejako przerzuca ten ciężar na sędziego, który w każdym konkretnym przypadku powinien ocenić całość sprawy i ustalić, czy ten stan niedostatku faktycznie występuje, czy też nie. Dlatego tutaj trudno mi jest panu powiedzieć, czy w akurat pana sprawie ten stan niedostatku wystąpi, bo po prostu nie jest to uregulowane żadnym rozporządzeniem czy ustawą, że kiedy ten stan niedostatku występuje. Po prostu będzie niezbędna ocena pana wszystkich kosztów, jakie pan ponosi i jakie pan, powiedzmy, otrzymuje świadczenia ze strony państwa i porównanie, czy to, co pan uzyskuje, zabezpiecza te pana podstawowe dobro, jak dobro mieszkania, tak, czy jedzenie, czy właśnie wspomniane przez panią redaktor leki, tak. Ale to już mówię, to wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku i tutaj niejako został ten obowiązek przerzucony na konkretnego sędziego już.
Tak, dziękuję. I jako ciekawostkę życia w relacji ojciec-syn, 17 lat temu ja akurat MOP wystąpił o alimenta wobec mojego ojca. Ten był zobowiązany takich mi udzielać. To już jako ciekawostka. Dziękuję.
Tak, tutaj to jak najbardziej, tutaj jeżeli chodzi o organizacje społeczne, oni no też mają legitymację procesową do występowania z roszczeniami alimentacyjnymi, także też mogą się rzadko się to zdarza, ale też się może wydarzyć, że właśnie tutaj MOPS wystąpi z takim pozwem.
No dzisiaj niestety musimy już skończyć nasze rozważania i podpowiedzi i ocenianie stanów, podawanie stanu faktycznego, jak działa prawo. W studiu był pan Miłosz Zawieja, adwokat. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I liczę
również
na kolejne spotkanie. Myślę, oczywiście, że kontynuowalibyśmy ten wątek alimentacji dorosłych dzieci na rzecz rodziców, bo mimo, że pewnie tych spraw się nie zdarza wiele, ale na pewno są.
Oczywiście, jak najbardziej. Nie ma problemu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Hubert Pietroński. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.